Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. W Sejmie odbyła się debata nad czterema projektami w sprawie in vitro. Rozpatrywane były projekt rządowy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości oraz dwa przygotowane przez SLD. Posłowie PiS-u podkreślali, że metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności. Poseł Tomasz Latos odwoływał się także do danych, które świadczą o słabej skuteczności tej metody i zagrożeniach, jakie za sobą niesie.
Rząd cały czas jest niezwykle nieskuteczny, jeżeli chodzi o w ogóle działanie w ochronie zdrowia, a w tym również, jeżeli chodzi o onkologię. Pakiet onkologiczny okazał się fiaskiem, nie działa. Ustawa o zdrowiu publicznym zapowiadana jest już od niepamiętnych czasów, ciągle jej nie ma. I nie bardzo wierzę, że w ciągu tych paru miesięcy, po 8 latach rządów, Platforma Obywatelska dokona jakiegoś przełomu. Niestety, potrzeba tutaj przede wszystkim zmiany władzy. Dopiero nowy rząd, nowa władza będzie mogła bardziej skutecznie i lepiej zająć się zdrowiem Polaków.
Rządowy projekt zakłada, że z procedury in vitro będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby we wspólnym pożyciu. Zabronione ma być tworzenie zarodków w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. Zarodek będzie można przekazać na rzecz anonimowej biorczyni. Do przyjęcia projektu próbował przekonywać minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jednak zamiast przedstawiać założenia do tego projektu, atakował Prawo i Sprawiedliwość za to, że chciało kar więzienia za stosowanie in vitro.
Europa i świat nagradzają twórców in vitro Noblem, a Jarosław Kaczyński pod rękę z Tadeuszem Rydzykiem, z którym zresztą przed chwilą także rozmawiał, mówią o tym, żeby Polaków karać więzieniem i zakazać im in vitro.
Proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy zakazuje tworzenia embrionów ludzkich poza organizmem kobiety. W uzasadnieniu poseł Czesław Hoc powiedział, że nie możemy w żaden sposób zaakceptować dramatycznej i nieludzkiej zasady, że każde jedno życie w procedurze in vitro jest okupione śmiercią wielu innych istnień ludzkich.
Oto raport rządowego projektu refundacji in vitro. W ciągu jednego roku trwania programu powstało 2559 ciąż i urodziło się 217 żywych noworodków. Natomiast embrionów ludzkich zginęło, część z nich zostało zamrożonych w liczbie około 43 tysięcy, a roczny koszt wynosi 72,5 milionów złotych. Dane brytyjskie Human Fertilization and Embryology Authority Register opublikowane w 2013 roku w oparciu o szczegółową analizę w okresie kilkunastu lat wykazały dramatyczne zjawisko. To jest, aby urodzić mogło się 122 tysiące dzieci, poświęcono życie prawie 4 milionów innych dzieci. Fundamentalna wartość ochrony życia odnosi się do każdego momentu życia człowieka. Wartości wyższej niż zdrowie i radości z posiadania dzieci.
Poseł podkreślił, że pary małżeńskie Prawo i Sprawiedliwość chce wspierać naprotechnologią, która jest naturalną metodą prokreacji, jest skuteczna i całkowicie bezpieczna. Promowaniu in vitro i finansowaniu z budżetu państwa sprzeciwiają się organizacje prorodzinne i pro-life. O zagrożeniach, jakie niesie sztuczne zapłodnienie, alarmuje też wielu ekspertów, także zespół bioetyczny przy konferencji Episkopatu Polski. Sąd oddalił pozew feministki Małgorzaty Marynin przeciwko księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi o ochronę dóbr osobistych. Feministka zarzucała metropolicie przemyskiemu rzekome pomówienie i poniżenie jej w opinii publicznej. Chodziło o treść kazania wygłoszonego przez księdza arcybiskupa 16 października 2013 roku we Wrocławiu. Metropolita Przemyski stanął w obronie rodziny i skrytykował ideologię gender. Sąd w uzasadnieniu zauważył, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, jakie powódka wskazała w pozwie. Mówi sędzia Jacek Saramaga.
Sąd poszukiwał w treści wypowiedzi pozwanego słów, które pani powódka zarzuciła pozwanemu i, bądźmy szczerzy, ich nie znalazł. A z pewnością chodzi o te same wypowiedzi. Tylko pytanie, skąd pani powódka czerpie informacje o treści wypowiedzi, która rzekomo miałaby naruszyć jej dobro osobiste. Otóż z załączników dołączonych do pozwu wynika, że są to, o ile są, wydruki ze portali internetowych, wypowiedzi, jak słusznie zauważył pełnomocnik, czy też opinie pozwanego różnych osób.
Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje apelacja. Feministka domagała się przeprosin wydrukowanych w ogólnopolskiej gazecie. Wniosła także o zapłatę 1000 zł na rzecz Fundacji Centrum Praw Kobiet. Teraz będzie musiała pokryć koszty rozprawy. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zarzuca Polsce brak współpracy w śledztwie smoleńskim. Strona polska według Rosjan miała nie odpowiedzieć na kilka wniosków o pomoc prawną w śledztwie w sprawie katastrofy Tu-154M. Zarzuty te odpiera jednak Naczelna Prokuratura Wojskowa. Rosyjscy śledczy poinformowali również, że wrak rządowego samolotu jest dowodem rzeczowym w śledztwie i jego przekazanie Polsce zostanie rozważone po zakończeniu dochodzenia. Poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, powiedział, że Rosjanie szukają pretekstu, żeby nie zamknąć swojego śledztwa. To, jak tłumaczy adwokat, pozwala kontrolować polskie postępowanie.
Dzięki temu, że prowadzą swoje postępowanie, kiedy Polacy dokonają jakiejkolwiek czynności prawnej, oni mogą ją powtórzyć na potrzeby swojego postępowania, no, z wynikami oczywiście odpowiednio koniecznymi dla ich wcześniej przyjętej tezy. Oczywiste jest od samego początku, że strona polska, i to można sprawdzić w dokumentacji śledztwa, sprawnie realizowała wszelkie wnioski o pomoc prawną. Trwa to czasami kilka miesięcy, bo taka jest procedura, to jest kwestia przetłumaczenia materiałów, zgromadzenia tych materiałów i ich wyekspediowania w odpowiednim trybie. Natomiast faktem również jest to, że Rosjanie latami potrafią nie odpowiadać na polskie wnioski o pomoc prawną. W związku z tym nie budzi wątpliwości, że Rosjanie w zasadzie stawiają zarzut, który powinien być im postawiony.
Przedstawiciele Rosyjskiego Komitetu Śledczego wykluczają także pociągnięcie do odpowiedzialności kontrolerów ze Smoleńska. Zarzuty postawiła im polska prokuratura. Tuż przed 5. rocznicą katastrofy pojawiają się także nowe informacje, które oskarżają polskich pilotów. Chodzi o stenogram z kokpitu Tupolewa opracowany m.in. przez Pawła Artymowicza. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński na antenie Radia Maryja, odnosząc się do stenogramu, powiedział, że jedyną wiarygodną analizą jest ta, którą przeprowadził Instytut Zena.
Profesor dźwięku nagle ogłosił, że on jest w stanie tą rozmowę nie tyle uzupełnić, bo to jest inna rozmowa, to jest ten sam kokpit, te same godziny, ale wszystko w gruncie rzeczy jest inaczej, w oparciu o jakąś metodę, która, powiedzmy sobie, żadnej weryfikacji nie doznała, nie została przeprowadzona żadna weryfikacja, która by potwierdziła, że ta metoda ma dawać jakieś rewelacyjne wyniki. Natomiast to, co tam jest, niesłychanie piera tezy anodiny i znakomicie mieści się w tej koncepcji propagandowej, którą przyjęto począwszy od 2010 roku. Ta koncepcja propagandowa została zupełnie zdezawuowana przez Instytut Zena i po prostu zaczęto pracować nad tym, żeby coś tutaj zrobić.
Do tej pory w stolicy, jak i w Smoleńsku, nie upamiętniono ofiar katastrofy. W czwartek radni Warszawy głosami PO zdecydowali, że pomnik smoleński stanie na rogu ulic Trębackiej i Fosza. Przed głosowaniem radny Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, odczytał apel rodzin ofiar skierowany do wszystkich radnych.
Ranga wydarzenia i pozycja ofiar tragedii smoleńskiej zasługuje na godne upamiętnienie pomnika im poświęconego. Takim miejscem nie jest grunt przy pętli autobusowej obciążony roszczeniami spadkobierców dawnych właścicieli. W dziejach naszej ojczyzny nie było tak doniosłej tragedii czasu pokoju. Stąd podejmowanie decyzji lokalizacyjnej musi być bardzo wyważone i roztropne, a przede wszystkim poprzedzone konsultacjami.
Społeczny Komitet Zrzeszający Rodziny Ofiar domaga się, aby pomnik stanął przy krakowskim przedmieściu. Solidarna Polska żąda od premier Ewy Kopacz odwołania ze stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Według polityków komisja pod jego kierownictwem dopuściła się rażących zaniechań wobec malwersacji i oszustw, do jakich doszło w SKOK Wołomin. Komisja w październiku 2012 roku przejęła obowiązki nadzorcze nad skokami, w tym nad SKOK-iem Wołomin. Choć we wrześniu 2012 roku prezes Kasy Krajowej Grzegorz Bierecki poinformował Andrzeja Jakubiaka o nadużyciach w SKOK-u Wołomin, to dopiero pod koniec 2014 roku Jakubiak powołał zarząd komisaryczny, mówi Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.
W tym okresie doszło do masowych przestępstw, nadużyć i wyprowadzenia gigantycznych pieniędzy mierzonych setkami milionów, a może idących wręcz w miliardy złotych ze skoku Wołomi na szkodę polskiego systemu finansowego, na szkodę wszystkich klientów skoków, co zresztą podważyło zaufanie do tej instytucji. W tym sensie można powiedzieć, że pan Andrzej Jakubiak ponosi polityczną i kompetencyjną odpowiedzialność za te zaniechania, za tak spóźnioną reakcję i w tym sensie pośrednio poprzez brak odpowiednio szybkich działań, umożliwienie przestępcom, chcąc, nie chcąc, raczej nie chcąc, ale poprzez swoją niekompetencję, prowadzenie na tak ogromną skalę, tak długo działalności przestępczej, która doprowadziła do tak poważnego kryzysu i afery.
Z kolei poseł Andrzej Romanek zwrócił uwagę, że Platforma narzuciła narrację afery skoków, choć nieprawidłowości dotyczą skoku Wołomin. Polityk dodał, że konsekwencje wobec Jakubiaka powinny być wyciągnięte natychmiast, szczególnie, że premier nadzoruje Komisję Nadzoru Finansów.
Komisja Nadzoru Finansowego jako organ publiczny objął nadzór i potrzebował 2 lat na to, ażeby ustanowić zarządcę komisarycznego. W tym czasie wyprowadzono gigantyczne, idące w setki milionów złotych środki właśnie ze skoku Wołomin. No któż za to ponosi odpowiedzialność? Dlatego też wzywamy panią premier, jako osobę, która powołuje i nadzoruje działania Komisji Nadzoru Finansowego, aby się wykazała rozsądkiem i refleksją i po prostu zmusiła, czy przekonała pana przewodniczącego Jakubiaka do tego, żeby z funkcji przewodniczącego zrezygnował, bo za ten stan rzeczy w dużej części tę odpowiedzialność właśnie komisja, on jako przewodniczący, ponosi pełną odpowiedzialność. No tak funkcjonować państwo nie może.
Polityk Solidarnej Polski Patryk Jaki pytał dziś w Sejmie premier, dlaczego do końca ubiegłego roku państwo nie podjęło skutecznych działań i kto ponosi za to odpowiedzialność. Ukraiński parlament uznał członków UPA za bojowników za wolność. Kontrowersyjna ustawa została przyjęta w dniu wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego na Ukrainie. Zgodnie z ustawą za bojowników walk o niezawisłość Ukrainy są uznani wszyscy ci, którzy uczestniczyli w różnorodnych formach walki o niezależność kraju w XX wieku. Ustawa przewiduje możliwość zapewnienia weteranom i ich rodzinom zniżek i innych socjalnych gwarancji. Zakłada także karanie wszystkich tych, którzy okazywaliby lekceważenie dla weteranów i negowali celowość ich walk. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 271 deputowanych przy koniecznym minimum 226 w 450-osobowym parlamencie. Projekt wniósł syn komendanta UPA, Jurij Szuchewicz. Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceszef spraw zagranicznych, mówi, że ta sytuacja pokazuje, jak daleka jest droga do zbudowania wspólnej wizji najnowszej historii między Polską a Ukrainą.
Te wrażliwości są zasadniczo rozbieżne i nie należy przechodzić nad tymi rozbieżnościami do porządku dziennego, znaczy nie można o nich zapominać. Dzisiaj można było odnieść wrażenie, że prezydent Komorowski w parlamencie ukraińskim trochę próbował koloryzować i pudrować historię wspólną, mówiąc o czasach tak bardziej odległych, ale też właśnie mówiąc trochę więcej jakby znowu o polskich winach wobec Ukrainy niż o wspólnej trudnej historii, która jest po prostu do przepracowania. To jest tak, że my to mówimy bardzo wyraźnie partnerom ukraińskim, jeśli rozmawiamy z nimi my jako opozycja polska, że budowanie tożsamości współczesnej dzisiejszej Ukrainy na pamięci UPA jest bezproduktywne, jest złym budowaniem tożsamości współczesnej Ukrainy.
UPA walczyła podczas II wojny światowej zarówno przeciw Niemcom, jak i ZSRR. Od wiosny 1943 roku prowadziła także działania zbrojne przeciwko ludności polskiej Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzające do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Według szacunków w wyniku działań UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków. I tą wiadomością kończymy informację w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.